reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i gorąco. W czwartek w czasie reakcji Patryk Srokowski dzisiejszy program zrealizuje i Państwa wita. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry. Mimozami jesień się zaczyna, coraz bliżej, 20 dni do kalendarzowej i astronomicznej. Chyba to niekoniecznie się pokrywa, ale niech będzie około 20 dni. W pogodzie już to widać. No i dzisiaj będzie jesienny temat, skoro tak bardzo się zbliża, bo będzie o grzybach, gdzieniegdzie już się pojawiły, coraz więcej ich będzie, szczecinianie i nie tylko ruszą w lasy na grzyby właśnie, więc dzisiaj w naszym programie o grzybach porozmawiamy. No ale wcześniej oczywiście zapraszam Państwa do udziału w naszym programie. Proszę dzwonić, korzystać z telefonu do naszego studia 510-37-36. Numer czujny, przypomnę, 510-37-32. Adres mailowy, czas reakcji @radioszczecin.pl. No skoro jesień, to szukamy, rozglądamy się za sygnałami jesieni. No są. Nasz słuchacz zatelefonował właśnie z takim jesiennym sygnałem.
Dzień dobry, słuchacz Radia Szczecin. Chciałem zapytać o powody świecenia lamp na szosie polskiej od Polickiej do Neringa. Wszystkie lampy są zapalone, jest godzina 11 w południe, przed południem i cały czas się palą.
No właśnie, jesienny sygnał, wiadomo, coraz szybciej robi się ciemno. Dlatego może tam jakiś zegar, jakiś automat, jakaś sztuczna inteligencja już te lampy przestawiła w tryb jesienny. Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego. Ślad węglowy się powiększa od tych świecących się lamp. Może to są te energooszczędne LED-owe, no ale i tak to trochę prądu zużywa, a wiadomo skąd się bierze prąd. Więc chcielibyśmy, żeby te lampy jednak paliły się racjonalnie. Może kolejny sygnał jesienny to samochód policyjny, który stoi na chodniku, chociaż nie wiem, jak to skojarzyć z jesienią.
Dzień dobry, witam tutaj Krzysztof ze Szczecina, stały słuchacz. Na wstępie chciałbym pozdrowić pana redaktora i całą redakcję i tutaj prosiłbym bardzo o interwencję, no bo to już nie wiem, jak to nazwać, bo to ani nie jest śmieszne, żałosne wręcz bym powiedział. Radio wóz oznakowany, wóz 103 w Szczecinie na Księżnej Jamny zajmuje sobie pięknie chodnik, nie jako pojazd uprzywilejowany, tylko stoi normalnie, bez włączonych sygnałów świetlnych. I to nie jest jego, to nie jest pierwszy raz, kiedy stoi. I dzisiaj mamy czwartek, tak? I to jest dzień dzisiejszy, tu gdzie jest to nagranie, to w tym dniu, w dniu dzisiejszym około 11:30.
No wszystko jest. Czwartek, 11:30, samochód o numerze 103, policyjny, stoi na chodniku. Nie pierwszy raz, jak słuchacz powiedział, bo tak, przypominam sobie, że mieliśmy już takie zgłoszenie i nawet na ten temat króciutko rozmawiałem z rzecznikiem Komendy Miejskiej Policji, z panem Pawłem Pankałem na ten temat. Policja powiedziała, że oczywiście tak nie wolno i że to zbada i zajmie się sprawą. No i też ciekawa uwaga, że można, jeżeli ktoś ma na przykład to na zdjęciu albo na filmie, że samochód nawet policyjny łamie przepisy i to w taki sposób, że zajmuje chodnik, stwarzając jakieś zagrożenie, to można to wysłać, można ten film z opisem wysłać na stronę przez internet, na stronę policji. Tam jest taka specjalna zakładka, gdzie wykroczenia drogowe można wysyłać zarejestrowane, no i policja się tym zajmie. Tak obiecuję. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia, no i nasza opieka zdrowotna, jaka jest, każdy widzi. Telefon od naszego słuchacza wcześniej był poprzedzony rozmową na temat długiego oczekiwania na specjalistę.
Witam, Robert, stały słuchacz, redakcja Droga. Jeżeli chodzi o rejestrowanie do lekarzy specjalistów i czekanie, tak jak tutaj słuchaczka powiedziała, pół roku, a na prywatne w cudzysłowie zlecenie czeka się maksymalnie 7 dni, nic dodać, nic ująć. Dziady, dziadostwo, brak słów.
Tak. No wiadomo, że to budzi ogromne zdenerwowanie i emocje. Półtora roku, proszę pana, to To jeszcze nie jest najgorzej. Znamy takie przypadki, że po kilka lat właściwie nie wiadomo, co robić. A może prywatnie właśnie. Nie wiem, czy państwu to czegoś nie przypomina. Dawne czasy. Schyłek PRL-u. Właśnie tam już zaczynały powoli funkcjonować takie prywatne enklawy i tam było wszystko szybciej. Wszystko od ręki. Pamiętają państwo stacje paliw na przykład. Wszędzie paliwo na kartki, brak, w ogóle nie sposób jeździć samochodem, ale pojawiły się w Szczecinie na Przestrzennej bodajże, gdzieś tam w tamtych okolicach była stacja paliw z paliwem w cenie komercyjnej. Tam bez problemu. To jest właśnie taki PRL-owski skansen, opieka zdrowotna. Jak to jest? Jakie prawa fizyki tym rządzą, że na NFZ kilka lat prywatnie, kilka dni, a czasami nawet bez czekania. Na Starzyńskiego miałem taką przygodę właśnie do rehabilitanta. Normalnie kilka miesięcy. A jak zapytałem, czy jest jakaś inna ścieżka w tej samej rejestracji, ta sama pani. Jest, oczywiście, jak się zapłaci, to jest. Ja pytam, a jak długo trzeba czekać? Nie trzeba czekać, pan czeka w gabinecie. Naprawdę tak było. A propos Starzyńskiego.
Dzień dobry, tu Tomek ze Szczecina. Właśnie wyszedłem z przychodni na Starzyńskiego. Tam jest coś takiego, że wchodzi się na podwórko, ale to jest cały czas teren przychodni. I tam jest zrobiona regularna palarnia. I jak otworzyłem drzwi, to ten cały dym tych ludzi, którzy tam palą, zaciągany jest do środka, do budynku. Ja nie wiem, czy w takim miejscu wolno palić. Jest śmietnik postawiony, ale mi to przeszkadza.
Dziękuję bardzo za sygnał. Sprawdziłem. Według rozporządzenia czy też wytycznych Ministerstwa Zdrowia nie wolno, w ogóle nie wolno w placówkach opieki zdrowotnej, czy to w pomieszczeniach zamkniętych, czy na jakichś ogródkach, na jakiejś otwartej przestrzeni, jest kategoryczny zakaz palenia w ogóle nie tylko papierosów, ale wszystkiego, co w ogóle emituje jakiś dym, czyli te nowoczesne urządzenia elektroniczne. Gdzie zgłaszać? No przede wszystkim do przychodni na Starzyńskiego. Dzwoni tam. Jesteś piąty w kolejce. No to już od razu się rozłączyłem, bo wiedziałem, czym to pachnie. Próbowałem zatelefonować do sekretariatu. Tam dwie firmy medyczne współpracują. Nie ma takiej możliwości, żeby tam gdziekolwiek zadzwonić. Są właściwie podane tylko i wyłącznie adresy mailowe. No więc zatelefonowałem do sanepidu. Czy on się tym zajmuje? I uwaga, owszem, się zajmuje. Kontrolą takich miejsc, jeżeli ktoś, tak jak panu tutaj, jeżeli komuś to bardzo przeszkadza, może tam się zgłosić. Najlepiej najpierw jednak do dyrekcji, a jeżeli tam nie będzie żadnej reakcji odzewu albo w ogóle nie będzie kontaktu z dyrekcją, to sanepid takimi rzeczami się zajmuje, sprawdza, czy to jest odpowiednio oznakowane, czy są zakazy palenia i czy przypadkiem nie ma jakichś zorganizowanych, nielegalnych palarni w dowolnych miejscach zupełnie. Pan Kazimierz do nas zatelefonował. Dzień dobry. Halo, panie Kazimierzu.
Pana redaktora odnośnie.
Witam.
Zdrowia, takie pasmy panu PRL. No, ja bym proponował wprowadzić system amerykański, faktycznie kapitalistyczny, czyli no i zapłaci, sami wiecie, zbiera się na dzieci, na różne, ile kosztuje tam te faktycznie będzie na pewno lepiej. Nie? Jeżeli ktoś będzie ubezpieczony, powiedzmy na 500 000 czy 2 miliony złotych, a jakieś jego leczenie kosztowało 3 miliony, no to tam zostawi sobie coś. No to chyba rozwiążemy ten problem. Jak pan myśli?
Wie pan, no nie wiem, nie byłem nigdy i nie mam jakichś szczegółowych informacji na temat systemu opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, ale zdaje się, że to jest taki mit dosyć często powtarzany, że tam za wszystko się płaci. Jak ktoś nie ma ubezpieczenia słono opłaconego, to w ogóle go opieka zdrowotna nie obejmuje. Otóż wiem, bo czytałem i oglądałem różne filmy na ten temat, to jest mit i to tak w Stanach Zjednoczonych, panie Kazimierzu, nie działa. Jak dokładnie nie działa, tego nie wiem, ale jest ogólnie dostępna opieka zdrowotna. Tak, w Stanach Zjednoczonych, w tych samych USA jest także opieka zdrowotna przewidziana dla tych ludzi, którzy nie mają, których nie stać na drogie ubezpieczenie. Trzeba by to dokładnie sprawdzić. Wydaje mi się, że operujemy tutaj, albo niektórzy, albo dużo osób operuje takim mitem niedobrych Stanów Zjednoczonych, które jak ktoś nie ma pieniędzy, pieniędzy, to niech leczy się sam. A jak nie potrafi, to niech ginie. No nie, zdaje się, że to tak nie działa, panie Kazimierzu. Ale ja nie mówię, żeby iść w kierunku całkowitej prywatyzacji. Tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że kojarzy się mi to z pewnymi regułami funkcjonowania jeszcze w czasach PRL-u, kiedy niczego nie było, prawda? A jednak się okazywało, że... Ale jednak okazywało się, że było po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Ja nie mówię, że w tym kierunku ma iść opieka zdrowotna w Polsce, ale nie jestem specjalistą w tej kwestii, ale wydaje mi się, że ona naprawdę wymaga takiej fundamentalnej, gruntownej reformy. Coś nie działa. I to nie działa od kilkudziesięciu lat. A jak to działało w PRL-u? No pamiętamy, że wie pan, no system płatności pod stołem funkcjonował wtedy także.
Wie pan co, no nie wiem ile pan ma latek sobie mieszuje, nie, ale
PRL pamiętam, proszę mi wierzyć. Dobrze pamiętam. PRL pamiętam.
No ale chory pan był? Leczył się pan?
Każdy trochę chorował, wie pan.
No właśnie,
dziękować nie, Bogu, zdrowie mi dopisuje do tej pory, ale jednak,
nie,
no, jednak jakieś choroby
nie,
tam...
Nie, tylko pan tak twierdzi, to niech pan sobie, bo ja akurat trochę czasu byłem, no to pan zobaczy sobie. No tam zbieraliście na pana na Adasia, ile kosztuje tam sobie coś takiego, nie? Czemu Polska nie zasłużuje?
Panie Kazimierzu, to jest jeszcze zupełnie inny temat.
No właśnie.
Czyli ta terapia na to konkretne schorzenie i nie chciałbym w tej chwili w to wchodzić, ale tak jak powiedziałem, nie byłem. Skoro pan tam zachęca mnie do odwiedzin, to no pojadę jeszcze. Zobaczę, jak to działa. Ja opieram się na tym, co słyszałem i widziałem. Są takie opinie ludzi, którzy tam mieszkają, że ta całkowicie płatna i komercyjna służba zdrowia, opieka zdrowotna w Stanach Zjednoczonych, to nie do końca prawda. Panie Kazimierzu, zakończymy, bo chcę dać głos także innym słuchaczom, ale dzięki.
Dużo zdrowia.
Tak, oczywiście.
Szczególnie w Ameryce, jak pan pojedzie.
W Polsce.
W Polsce
także.
Jest dużo zdrowia i życzę panu wszystkim.
Dziękuję. Pan Kazimierz to był. 510-37-36. Teraz zmienimy temat. To jest Niebuszewo, ulica Bogu Chwały, po większej przebudowie, zmianach. Komunikacja miejska wróciła na swoje miejsce, ale znaki nie nadążają za rzeczywistością. No przynajmniej tak twierdzi nasz słuchacz.
Witam. Dzwonię z Niebuszewa, z ulicy Bogu Chwały. Chodzi o to, że zarząd dróg zaspał jakby swoje obowiązki, bo autobusy wróciły już i jeżdżą przed ulicę Bogu Chwały, a znaki drogowe zostały, które po prostu mylą kierowców. To, że jest ślepa droga bez przejazdu, to jest nieprawda, bo autobusy jeżdżą w obydwie strony, na Kołłątaja i z powrotem. Tak samo i na przystanku w kierunku Kołłątaja nie ma śmietnika na przystanku. Został zdemontowany przed tymi robotami poprawkowymi i teraz nie wrócił. Także to wszystko jest do usunięcia, te znaki i na Niemczewicza, i na Bogu Chwały. Byłoby dobrze, żeby ktoś tu przyjechał, jakiś kierownik, to obejrzał, co i jak jest, bo to niepotrzebnie kierowców myli. Dziękuję bardzo.
No to kolejny kamyczek do ogródka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Proszę pamiętać, światła na szosie polskiej. No i tutaj znaki na Bogu Chwały, to przydałoby się, żeby ktoś pojechał i to zaktualizował. Będzie o drogach w dalszym ciągu. Mam nadzieję, że z nami jest. Już jest pan Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry, panie Mateuszu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zmiany. Już na mapach widać, że prawdopodobnie została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na A6. Panie Mateuszu, co się zmieniło i dlaczego?
Tak, właśnie wprowadziliśmy utrudnienia związane z remontem między węzłami Radziszewo a węzłem Klucz. Także została zamknięta jezdnia w kierunku Świnoujścia, Gdańska i ruch odbywa się w obu kierunkach jezdnią do Kołbaskowa. Także ruch jest jedną jezdnią po jednym pasie w każdym kierunku i te utrudnienia tam potrwają około 3 tygodnie. Remontujemy tam nawierzchnię na odcinku około 1,3 kilometra. Jest tam nawierzchnia, która była robiona tak naprawdę jeszcze pod koniec lat 90. No i wymaga już dość pilnych zabiegów remontowych. Także to jest jeden z elementów prac remontowych.
To znaczy remontowana jest jezdnia południowa czy północna?
Tak, patrząc geograficznie to jezdnia południowa, czyli tą, którą...
Czyli ta jest w tej chwili wyłączona z ruchu.
Węzła Kijewo.
Ta tak? W tej chwili jest wyłączona z ruchu, tak? Czyli ta kierunek Świnoujście-Kijewo.
Tak, i jeszcze jest tam taka, bo powiem, specyfika związana z tym, że zamknięte te prace obejmują też łącznice dla kierowców jadących od strony Kołbaskowa, którzy chcieliby zjechać na węźle klucz na S3 w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Także to w tej chwili nie jest możliwe, dlatego jeżeli ktoś chce zjechać na Gorzów od strony Kołbaskowa, to musi przejechać przez węzeł klucz, minąć węzeł i zawrócić na węźle Szczecin Podjuchy i od tej jezdni przeciwległej wjechać na drogę S3 w kierunku Gorzowa.
No to dosyć spore utrudnienie, mówi pan 3 tygodnie, a to w tej chwili jest wymieniana nakładka na jezdni południowej, tak? A co z północną? Czy w dalszej perspektywie należy się spodziewać przeniesienia ruchu na przeciwną jezdnię i kontynuacji tego remontu?
Ten zakres prac, który jest obecnie realizowany, on obejmuje tylko tą jezdnię południową. Teraz tej jezdni północnej nie będziemy remontować, natomiast oczywiście chcemy w następnych latach kontynuować prace remontowe zarówno na autostradzie A6, jak i drodze S3, tam gdzie mamy najgorsze nawierzchnie, także będziemy sukcesywnie kolejne fragmenty wykonywać. Wspomnę jeszcze, że po zakończeniu prac na szóstce będziemy remontować odcinek S3 od węzła Kliniska do węzła Rzęśnica, także tu kierowcy będą musieli się liczyć z utrudnieniami od drugiej połowy września.
Mhm. Panie Mateuszu, teraz szosa Stargardzka, która ta czasowa organizacja ruchu na szosie Stargardzkiej wywołuje sporo reakcji naszych słuchaczy i sporo telefonów otrzymaliśmy. W większości niezadowolonych, chociaż trzeba przyznać, że byli również tacy, którzy mówili, no cóż, nie da się inaczej, jest w tej chwili prowadzone są prace, jest budowana obwodnica S10 i obwodnica Płoni, jest budowane przejście dla zwierząt, to wymaga oczywiście zmian. Jest także, będzie zmieniona także szosa Stargardzka, no ale wróćmy do tej czasowej organizacji ruchu. Jeden z naszych słuchaczy zwrócił uwagę, że jeszcze przed tymi zmianami generalna obiecywała, że trochę poszerzy nawet chyba o pobocze jezdnie, tak aby ta jedyna jezdnia, po której odbywa się w tej chwili ruch, była bardziej pojemna. Czy to prawda? Czy w ogóle w planach waszych było coś takiego?
Znaczy były, to jeżeli chodzi o przygotowanie organizacji ruchu, różne rozwiązania były analizowane, natomiast no mamy tam dość ograniczone pole, choćby ze względu na bardzo bliskie sąsiedztwo wodociągu, tak zwanej Miedwianki, także tu nie mam takich zamiarów, aby tą jezdnię poszerzać. Jest tam ruch po dwa pasy w każdym kierunku, te wewnętrzne pasy są zawężone, są tylko dla ruchu pojazdów osobowych, trzeba na nich zachować szczególną ostrożność i wymaga to dużej precyzji jazdy, natomiast bez wątpienia wpływa też na poprawę przepustowości, bo widzieliśmy, że te utrudnienia były dużo większe przy tym czasowym zamknięciu jednego pasa ruchu przy budowanym przejściu dla zwierząt, także te dwa pasy ruchu w każdą stronę zdają egzamin, jeżeli chodzi też o zapewnienie większej płynności ruchu podczas tych prac, natomiast wymaga to szczególnej ostrożności, ograniczenia prędkości, no są to dość sporo niedogodności, natomiast żeby wykonać te prace, to jest to po prostu konieczne, bo my musimy te jezdnie tam całkowicie przebudować, podłączyć właśnie obwodnicę Płoni, będzie jeszcze wiele innych zmian organizacji ruchu w tym miejscu podczas z kolejnych etapów prac. Także tu apelujemy do kierowców o szczególną uwagę. No niestety, ale te prace budowlane muszą chwilę potrwać, abyśmy potem mieli już tu też drogę ekspresową. Mhm.
Trzy tygodnie mówił pana, szóstka tutaj, jak długo to potrwa? Powiem, że po tych telefonach pojechałem tam, no niespecjalnie, żeby sprawdzić, ale przy okazji miałem taką sposobność, żeby to poznać, przyglądałem się. No powiem panu, że ten prawy pas, te zewnętrzne pasy, no to tak, te przewidziane dla samochodów ciężarowych, ale te wewnętrzne to taki drogowy survival, żeby tam się zmieścić tak trochę większą osobówką, to naprawdę trzeba mieć precyzyjne oko i niech nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby ręka zadrżała.
W wielu miejscach przy realizacji remontów, przebudów, takie zawężenia, węższe pasy ruchu są wprowadzane.
Funkcjonują
nie tylko u nas, ale też no, spotkałem się z takimi rozwiązaniami choćby u naszych zachodnich sąsiadów, gdzie też te pasy wewnętrzne były bardzo mocno zawężone. Także jest to no, pewna specyfika, niedogodność. Natomiast tutaj organizacja ruchu, to ona na pewno potrwa do końca tego roku, jeszcze początku przyszłego roku. Potem będą w przyszłym roku wprowadzane kolejne etapy zmian organizacji ruchu, zarówno od strony Stargardu, jak i tu pomiędzy ulicą Balińskiego a węzłem Kijewo. Natomiast o tym będziemy już informować, gdy będą te zmiany organizacji ruchu bliżej, czyli w perspektywie przyszłego roku. Pewne jeszcze zmiany będziemy wprowadzać w ciągu kilku tygodni w rejonie budowanego przejścia dla zwierząt przy węźle Kijewo, ale to jeszcze też jest w tej chwili przygotowywane, te zmiany, drobny korekt organizacji ruchu, ale one już nie będą powodowały tak dużych utrudnień, nie będzie tam zawężeń do jednego pasa ruchu, ale tu jeszcze pewne zmiany w ciągu najbliższych kilku tygodni są planowane.
To pamiętamy, a szóstka, najważniejsza informacja w tej chwili, od węzła Radziszewo do węzła Klucz. Jedna jezdnia południowa jest nieczynna, wyłączona z ruchu i, co bardzo ważne, wyłączony z ruchu jest zjazd na S3, czyli jeżeli jedziemy od strony Kołbaskowa, to musimy no daleko pojechać do węzła Podjuchy i tam trochę pojeździć, zawrócić i wtedy na S3. I to przez 3 tygodnie będą te utrudnienia. Pan Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, był naszym gościem. Dziękuję panie Mateuszu, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Szerokiej drogi 510-37-36, numer do studia, 32 na końcu, numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. No my tu o takich poważnych drogach, A6, S3, S10, obwodnice, przejście dla zwierząt, tymczasem bardzo dużo ludzi mieszka przy takich drogach, no po których chyba nikt z nas nawet nie miał okazji przejechać, chociaż są niedaleko, bo są maleńkie, gdzieś na uboczu, i maleńkie, i zapomniane. I właśnie o takiej drodze opowiedział nasz słuchacz, to jest niedaleko Nowogardu, maleńka miejscowość, która nazywa się Karsk, i dróżka powiatowa prowadzi od tej miejscowości Karsk przez Dąbrowę Nowogardzką, dalej Radziszewo, Bochlin i do Grabina. Jak ta droga wygląda?
Dzień dobry, mieszkam w mieście Nowogard, gmina Goleniów, a chciałbym zwrócić uwagę na odcinek drogi powiatowej, powiat goleniowski. To jest od miejscowości Karsk koło Nowogardu do miejscowości Grabin. Odcinek tej drogi przebiega przez miejscowość Karsk. Droga ta ma ponad 50 lat, czyli ponad pół wieku. Jest tak połatana, jest tyle wyrw, że można by było po prostu z łatki na łatkę przeskoczyć i cały ten odcinek pokonać w ten sposób. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Obejrzałem tę drogę, nowoczesna technologia. To umożliwia no przede wszystkim piękne okolice, naprawdę. Tam pola, domki gdzieniegdzie, ładny plac zabaw dla dzieci. No chciałoby się, żeby ta droga także komponowała się z tym ładnym i ułożonym anturażem, ale tu nie. Tu rzeczywiście ma pan rację, ona jest cała spękana, łata na łacie. Zatelefonowałem dzisiaj do pana Bogusława Zaborowskiego, dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji. Oczywiście chodzi o powiat goleniowski. No i pierwsze pytanie, czy rzeczywiście ta droga tak dawno była wybudowana i nigdy od tamtej pory nie była wymieniana w całości nakładka asfaltowa?
Jak większość dróg powiatowych zostało wybudowane w jednym czasie i zmodernizowane, no bo wiadomo, że drogi to tam wcześniej były i łączyły miejscowości, natomiast no, asfalty zostały położone w latach 70. z tego, co jest mi wiadomo. No są stare, zużyte, zwietrzałe. No tak wygląda sytuacja. Utrzymanie dróg powiatowych, jeżeli chodzi o remonty cząstkowe, no to zawsze jest takie same, tak? Remontujemy kompleksowo na wiosnę i na jesień, przed zimą te dziury, natomiast no te okresy właśnie, gdzie występuje duża wilgoć i no, rozmrażanie, zamrażanie powoduje, że te dziury na tych starych, zwietrzałych nawierzchniach no, tak naprawdę cały czas powstają. Należy, panie redaktorze, pamiętać, że no, powiat goleniowski zarządza ponad 630 kilometrami dróg powiatowych, no i niestety nie zawsze da się dojechać w określone miejsce na bieżąco, więc no czasami te dziury są, ale staramy się, żeby no, jak najkrócej na bieżąco to remontować. Generalnie powiat goleniowski tam bodajże 2 lata temu czy 3 opracował dokumentację na przebudowę odcinka, nie pamiętam dokładnie, ale to prawdopodobnie Grabin-Karsk, może nawet całej drogi, jednakże już kilka lat temu ten kosztorys opiewał na bodajże 12-13 milionów, no po prostu jesteśmy na etapie poszukiwania środków. Jeżeli by takie oczywiście środki się znalazły, no to jak najbardziej tak, tym bardziej, że no ta dokumentacja jest, no i trzeba ją uszanować i zrobić. Poszukujemy cały czas środków, wiadomo, że możemy złożyć jeden wniosek do pana wojewody o dofinansowanie. No jednakże na tą chwilę obecną składamy inną drogę. No dróg mamy ponad 100, ponad 600 kilometrów, więc tych zadań mamy wiele. Tak, szukamy, no robimy co możemy.
To był pan Bogusław Zaborowski, dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji w powiecie goleniowskim. Z kilkoma osobami wcześniej rozmawiałem, które drogami się zajmują. No i między innymi taka opinia, że sporym utrudnieniem jest podział środków. Kiedyś to był jeden budżet na wszystkie drogi, czy to krajowe, czy to wojewódzkie, powiatowe. Wszystko szło z centrali i ten przepływ był bardzo jasny i zdaniem niektórych bardzo wygodny. To się zmieniło, teraz drogi krajowe i te drogi ekspresowe, autostrady, to jest generalna dyrekcja i to jest rzeczywiście worek ogólnopolski, ale te wszystkie i tak jak na przykład ta droga między Grabinem a Karskiem, czyli droga powiatowa, to idzie już z budżetu lokalnego. No i to jest problem, żeby właśnie te pieniądze wygospodarować, pozyskać. Trzeba za tym chodzić do województwa, jak słyszeliśmy. I często to trwa latami, a droga już w tej chwili jest mocno, mocno wyeksploatowana i zniszczona. Asfalt spękany i po każdej zimie cząstkowe naprawy, które także kosztują. No i w efekcie, w takim ogólnym bilansie może się okazać, że te koszty cząstkowych remontów, tego tak zwanego łatania dziur, są znacznie wyższe, niż gdyby chcieć zbudować, pokryć nowym asfaltem całą drogę. Zmienimy temat teraz do lasu, odetchniemy świeżym powietrzem do lasu. Na już jesienne, to niedługo będzie, ale grzyby już gdzieniegdzie są. Na jesienne zbieranie grzybów się wybierzemy z panią Małgorzatą Kapłan, rzeczniczką szczecińskiego sanepidu. Dzień dobry pani Małgorzato, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest taka pani w internecie, którą ostatnio wyśledziłem i słucham namiętnie. Zna się na grzybach i tak bardzo zachęca do jedzenia tych grzybów. Mówi, że one mają wszystko właściwie i niemal każdy produkt można zastąpić grzybami. Tak mnie mocno zachęciła, że pójdę. Pójdę w las, ale nie tylko ja. Wiele osób wybierze się na grzybobranie, bo to taki nasz narodowy sport. Bardzo miły i sympatyczny zresztą. Tutaj ani słowa krytyki. No ale trzeba uważać. I sanepid tutaj wychodzi naprzeciw. Pani Małgorzato, w jaki sposób?
No przede wszystkim edukujemy, o tym przypominamy trochę też zasady takiego bezpiecznego grzybobrania, czyli żeby ludzie zbierali te grzyby, co do których mają pewność, żeby wkładali je do przewiewnych koszyków, a nie do foliowych toreb czy siatek, żeby nie zbierali ich przy drogach, no bo grzyby kumulują szkodliwe substancje. No i też, żeby nie zbierać takich zbyt młodych tych grzybów, one mogą mieć niewykształcone cechy gatunkowe, no i łatwo może dojść do pomyłki, zwłaszcza u osób, które nie do końca znają się na grzybach. Ale też oczywiście zachęcamy do tego, że jeśli ktoś chciałby skorzystać z porad naszych grzyboznawców, to zachęcamy do przyjścia do stacji sanitarno-epidemiologicznej w całym województwie. Udzielamy takich darmowych porad, oceniamy przyniesione grzyby. Warto jednak wcześniej się umówić, zapowiedzieć, żeby też ten pracownik był na miejscu. I ludzie korzystają rzeczywiście z takich porad w naszych stacjach. W zeszłym roku do samej wojewódzkiej stacji przyszło blisko 30 osób. W całym województwie to było około 240 takich bezpłatnych konsultacji. Jeżeli chodzi o naszą stację, to do nas przyszło właśnie blisko 30 osób. W 7 przypadkach...
W poprzednim sezonie, tak? Grzybowym.
Tak, w poprzednim sezonie. W tym sezonie jeszcze nikt do nas nie przyszedł.
No dopiero się rozkręca, tak, ale zachęcamy.
Dopiero się rozkręca sezon, tak. Ale zawsze ktoś przychodzi, jak ten sezon już trwa. No i dla przykładu, w zeszłym roku w 7 przypadkach tam grzyboznawcy stwierdzili obecność grzybów niejadalnych, które były mylone z tymi jadalnymi gatunkami. I między innymi to były właśnie na przykład goryczak żółciowy, ktoś pomylił z borowikiem szlachetnym, czy mleczajkowy.
Nie mam pojęcia, jak wygląda ten cały goryczak. Borowik to wiem.
No właśnie podobnie. Okazuje się,
chciałoby
że
podobnie. Chciałoby się go zjeść w ogóle natychmiast.
Tak, czy tak, właśnie mleczajkowy z rydzem, czy borowik rudopurpurowy z borowikiem ceglastoporym. I to były takie najczęstsze przypadki pomyłek, jakie zdarzyły się u nas w stacji. Nie wiem, jak w innych stacjach, ale u nas były takie przypadki.
Taki najgroźniejszy grzyb, który do was trafił?
No, mówi się też, że najczęściej myliście czubajkę kanie z muchomorem stromotnikowym, bo tutaj jakby występuje, no, śmiertelnie trujący jest muchomor. U nas takiego, do nas nikt nie przyszedł z takim przypadkiem, czy to z taką pomyłką. No ale jakby warto też korzystać, jeżeli nie mamy pewności co do jakiegoś grzyba, możemy skorzystać z tych atlasów grzybów, czy to takich zwykłych papierowych, czy internetowych, ale też można przyjść skorzystać z porady grzyboznawców w stacjach.
Mhm. No, a gdzie ta stacja jest? Ci grzyboznawcy gdzie dyżurują? Czy trzeba się umawiać i oni wtedy przychodzą?
Znaczy, zachęcam do umawiania się telefonicznego, ponieważ nasi grzyboznawcy to też są po prostu pracownicy naszej stacji i być może być tak, że akurat jakiegoś dnia wychodzą na kontrolę i nie będzie ich w tym dniu. Dlatego szczególnie w powiatowych stacjach warto umówić się wcześniej, zadzwonić, dopytać, czy taka osoba będzie na miejscu, bo nie wiem, ktoś się wybiera na grzyby i może chciałby skonsultować to, co zebrał. W wojewódzkiej stacji jesteśmy w godzinach pracy, czyli 7:25, 15:00 i zachęcamy do odwiedzin.
30 osób w całym sezonie to mało. To jakoś niezbyt hucznie się reklamujecie.
No to jest tylko wojewódzka stacja, w całym naszym województwie 240. Wydaje mi się, że po prostu gdzieś, gdzie te stacje są bardziej dostępne, też tak terenowo, no jednak wojewódzka stacja jest troszeczkę na obrzeżach tutaj miasta, trzeba do nas kawałek się przespacerować i może to troszeczkę zniechęca ludzi.
Mhm. No dobrze, taka prosta jakaś rada, żeby już nie korzystać z atlasów, one także potrafią pomylić, także w internecie jest wiele ostrzeżeń, żeby jednak nie polegać na atlasach, bo raz, że niekoniecznie muszą być wiarygodne, a dwa, że trudno jest porównać takiego zerwanego grzyba z tym, co jest narysowane. Taka najprostsza, najbardziej elementarna, żeby bezpiecznie zbierać grzyby, rada to jaka?
No taka, żebyśmy zbierali te, co do których mamy całkowitą pewność, czyli te, które znamy. No i nie zbierać ich do tych foliowych siatek, tylko do przewiewnych koszyków.
Mhm. No i korzystać z pomocy grzyboznawców w wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej nieodpłatnie zupełnie. Pani Małgorzata Kapłan zachęcała do tego, rzeczniczka Sanepidu była naszym gościem. Pozdrawiamy. Do usłyszenia, pani Małgorzato.
Dziękuję i do usłyszenia.
Do spotkania na leśnych ścieżkach. 510-37-36, numer do naszego studia, 32 na końcu, numer czujny. O sygnałach jesieni mówiłem na początku. No niech będzie, że takim sygnałem jesieni jest otwarcie basenu SDS, 30-metrowy basen, zupełnie no nowy można powiedzieć, chociaż no, oczywiście funkcjonował od bardzo dawna basen 25-metrowy w tym miejscu, w dawnym jeszcze wojewódzkim domu sportu. Basen 25-metrowy tym się charakteryzował, że miał przegłębienie, nie wiem czy Państwo pamiętają, no, na pewno ci, którzy korzystali, do 3, jak dobrze sobie przypominam, metrów i 60 centymetrów. To przegłębienie jest w dalszym ciągu. Basen w tej chwili jest 30-metrowy i ma taką nieckę już powyżej 4 metrów. Przypomnę sobie, chyba 4,5 albo nawet więcej. No do specjalnych treningów, kto by chciał zanurzyć się nieco głębiej, potrenować na przykład nurkowanie z fajką, czy nawet ze sprzętem, to z takiej okazji może skorzystać. Jest to chyba jedyny basen w Szczecinie z przegłębieniem. Kiedyś jeszcze to było na otwartym basenie Pogoni Szczecin. Tam także pod tą wielką wieżą, której w tej chwili nie ma, w ogóle śladu po tym basenie nie ma, tam było ponad 4 metry. No i ten właśnie basen na WDS-ie 25-metrowy. I teraz nasi słuchacze, ale także ja, zwrócili uwagę na to, że w nowym grafiku dostępności tego właśnie basenu 30-metrowego to przegłębienie jest całkowicie wyłączone. Nie można z niego korzystać. Kto by chciał tam przyjść, amatorsko popływać, nie może. Poniedziałek, wtorek, patrzę w tej chwili na grafik, wszędzie jest zero, czyli zero dostępnych miejsc. Dzisiaj telefonowałem do pani Renaty Kuzienko, kierownika SDS, żeby zapytać dlaczego, skąd to się wzięło. Czy tam są szkółki pływackie, czy jakieś kluby nurkowe i zajmują permanentnie to właśnie miejsce, to przegłębienie, czy też po prostu basen się obawia, że komuś coś się może stać na takiej głębokości. Nie wiem. Chciałem zapytać, no ale w związku z tym, że basen niedawno się otworzył po bardzo gruntownym remoncie i długotrwającym, pani Renata jest mocno zajęta. Mam nadzieję, że wkrótce do tej rozmowy dojdzie. No, ogólnie ten grafik dostępności już dużego basenu 30-metrowego jest w porządku. Sporo czasu, sporo tych miejsc można korzystać i można pływać. 510, 37 i 36 teraz będzie temat konsumencki. Mam nadzieję, że z nami już jest pani Marzena Nowowiejska-Wojciechowska. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, pana dyrektora.
Pani Marzena, miejski rzecznik konsumentów. Pani Marzeno, porozmawiamy o zakupach znowu, no bo wiadomo, miejski rzecznik konsumentów, zakupy, ale usługi także, ale o zakupach żywności. Jakiś czas temu zatelefonował do nas słuchacz, który opowiedział o tym, że zdarza mu się, i to nie tak rzadko, że kupuje żywność w sklepie, w jakimś tam dyskoncie, zwykłym sklepie, żywność, która na ogół jest w tej chwili pakowana, prawda? Trudno jest już na takich stoiskach otwartych dostać żywność nieopakowaną, właściwie jej nie ma. Wszystko jest zapakowane w tackach, owinięte folią, czasami nawet jakimiś nadrukami, przez które w ogóle mało co widać, co tam w środku jest. No i kupi taką żywność nasz pan, nasz słuchacz, i mówi, że po przyniesieniu do domu okazuje się, że to jest zepsute, nieświeże. Nawet nabrał podejrzenia, że być może ta żywność jest przepakowywana. Kiedy dobiegł już okres ważności, no to się wyjmuje ze starego opakowania, przepakowuje się w nowe ze świeżutkim okresem ważności, no ale to, co jest w środku, to już niekoniecznie nadaje się do spożycia. Pani Marzeno, czy miejski rzecznik konsumentów w ogóle zajmuje się takimi sprawami?
To znaczy, rzecznik konsumentów udziela informacji, porad i występuje do przedsiębiorców w sytuacji, kiedy interes konsumenta zostanie naruszony. I w takiej sytuacji, w jakiej tutaj znajduje się konsument, który zwrócił się do państwa o interwencję, rzeczywiście my wskazujemy, jakie kroki taki konsument powinien wszcząć. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze, że do artykułów spożywczych nie mamy specjalnej regulacji. Nie mamy tutaj odrębnych przepisów, które w jakiś sposób szczególny regulowałyby ten towar. Dlatego stosujemy tutaj ogólne przepisy prawa konsumenckiego, ustawy o prawach konsumenta.
Tutaj normalnie, normalnie w tym zakresie te same przepisy dotyczące czegokolwiek tam, urządzeń RTV, AGD, czegokolwiek, także mają identyczne zastosowanie, czyli możliwość odstąpienia od umowy z powodu niezgodności towaru z umową.
Tak, tutaj pan redaktor bardzo dobrze zauważył, rzeczywiście w przypadku wystąpienia braku zgodności towaru z umową, na przykład jeżeli towar jest uszkodzony, mamy ślady pleśni, towar jest niezdatny do spożycia z uwagi na zapach, konsystencję, bądź inne okoliczności, które wykluczają ze spożycia, wówczas konsument powinien, tak jak robi to w przypadku, nie wiem, reklamacji telewizora, pralki, lodówki, obuwia, odzieży, złożyć sprzedawcy reklamację. Najczęściej w tej sytuacji może to być reklamacja ustna, ale jeżeli z zachowania sprzedawcy wynika, że on tej reklamacji nie chce przyjąć, nie chce jej rozpatrzyć, albo odsyła do jakichś wewnętrznych regulaminów, wówczas konsument powinien oczekiwać od sprzedawcy przyjęcia reklamacji na piśmie. I wówczas konsument może żądać, no naprawy takiego towaru raczej nie żądamy. W tej sytuacji zasadnym byłoby żądanie wymiany towaru na nowy wolny odpad lub odstąpienia od umowy. Czyli mamy te same uprawnienia, które no, wynikają z reklamacji innych towarów konsumpcyjnych, tak?
Pani Małgorzato, przepraszam, pani Małżeno. Pani Marzeno, no ale tutaj to jeszcze przypomnę wypowiedź naszego słuchacza. On tak zrobił, bo znał swoje uprawnienia najprawdopodobniej, no ale tam w sklepie mu powiedziano, to jest rozpakowane, nie mamy żadnej gwarancji, że ten towar znajdujący się w środku nie został wymieniony, a teraz pan próbuje tutaj nas troszeczkę oszukać. Jak w takiej sytuacji reagować? No nie da się inaczej sprawdzić produktu, jak tylko rozpakować go i dopiero po rozpakowaniu dowiadujemy się, że coś jest z produktem nie tak.
Zgadza się. My tutaj mówimy o uprawnieniach konsumenta. Natomiast co do zasadności takiej reklamacji, to niestety rzecznik nie ma takich uprawnień, żeby badać, tak? Bo mogą być takie okoliczności, na przykład, że towar był niewłaściwie przechowywany. Ale to już jest kwestia jakby drugorzędna. Konsument powinien domagać się przyjęcia reklamacji. Jeżeli taka reklamacja nie zostanie przyjęta, konsument może ją złożyć albo w dziale obsługi klienta, albo telefonicznie, albo przez infolinię, drogą mailową, a jeżeli no, żadna z tych dróg nie jest możliwa, może po prostu złożyć oficjalne pismo, które sporządzi w domu i wskaże, jakie są jego spostrzeżenia, co się wydarzyło, kiedy dokonał zakupu. Oczywiście tutaj czas będzie też istotny, bo im szybciej taką reklamację złożymy, jest większa szansa, że ona zostanie w sposób dla nas rozpatrzona pozytywny. A więc ja tutaj apeluję do państwa, żeby się nie dać zbyć sprzedawcy. Jeżeli sprzedawca odmawia przyjęcia reklamacji bądź będzie tutaj informacja o odrzuceniu, to konsument może skorzystać z dróg takiej pomocy konsumenckiej, udać się do naszego biura, skorzystać z pomocy Federacji Konsumentów, skorzystać z pomocy również Inspekcji Handlowej. Także konsument nie jest jakby pozbawiony możliwości dochodzenia roszczeń. No fakt jest taki, że trudno te roszczenia będzie nam oceniać, ponieważ my nie mamy uprawnień kontrolnych.
Pani Marzeno, Miejski Rzecznik Konsumentów tutaj może pomóc, ale tak naprawdę właściwym adresatem może nie tyle w sprawie obrony naszego prawa konsumenckiego, ale takiej radykalnej kontroli prawidłowości, nie wiem, sprzedaży, w ogóle obchodzenia się z produktami spożywczymi jest najprawdopodobniej stacja sanitarno-epidemiologiczna, tak? I Inspekcja Handlowa.
Tak, te dwie instytucje oczywiście w ramach swoich kompetencji też konsument może zawiadomić o tym, że takie okoliczności zaszły. Inspekcja Handlowa ma uprawnienia kontrolne, może przeprowadzić kontrolę, czy też doraźną, czy też umieścić daną praktykę, sklep w planie kontroli, który na dany rok przygotowuje. Więc to już Wszystko zależy od determinacji konsumenta, czy podejmie jakieś kroki w związku ze stwierdzeniem sprzedaży towaru wadliwego, w tym sensie czy skleśniowego, czy nie nadającego się do użytku z powodu zapachu, smaku itd.
Mhm. Pani Marzeno, ostatni wątek. Są sklepy, gdzie można kupić żywność na odległość przez internet, tak jak inne produkty. Wiemy, że tutaj zasady ogólne są inne. W przypadku jakiegokolwiek produktu zakupionego przez internet obowiązuje uprawnienie konsumenta do tego, by w ciągu 2 tygodni zwrócił ten produkt bez podawania żadnej przyczyny i tutaj sprzedawca musi zwrócić po prostu kwotę. Czy to działa również w przypadku produktów spożywczych? A są takie sprzedawane i to nie są tanie rzeczy.
To znaczy, jeżeli chodzi o ustawę o prawach konsumenta, mamy wyjątki, jeżeli chodzi o prawo do odstąpienia od umowy. Jednym z takich wyjątków są towary, które podlegają jakby szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia. To takie towary nie podlegają prawu do zwrotu.
Czyli tutaj trzeba uważać naprawdę, chociaż produkty tak są reklamowane często z najwyższej półki, najwyższej jakości i tak dalej, ale każdemu może się zdarzyć i możemy otrzymać nie do końca świeży produkt i tutaj to uprawnienie takiego zwrotu bezpośredniego nam nie przysługuje. No, oczywiście normalna ścieżka reklamacji, tak, ale jeżeli
tak,
to jest...
Ale jeżeli tak, nie to jest... właśnie reklamacji tak.
z odstąpieniem.
W przypadku wadliwości, tak, wadliwości towaru, jak najbardziej reklamacja z tytułu braku zgodności towaru z umową do sprzedawcy. I tutaj sprzedawca też nie może odsyłać nas do hurtownika, producenta, a tylko po prostu zobowiązany jest na podstawie paragonu, dowodu zakupu do przyjmowania reklamacji w terminie 2 lat od wydania towaru konsumentowi.
Mhm. Miejski Rzecznik Konsumentów przy Placu Armii Krajowej. Proszę korzystać z usług. Pani Marzena Nowowiejska-Wojciechowska była naszym gościem. Bardzo dziękuję, Pani Marzeno. Pozdrawiamy i do usłyszenia. No i mamy nadzieję, że Państwu się nie przydarzy zakup czegoś, co po rozpakowaniu okaże się bardzo nieświeże i te wszystkie wycieczki do sklepu i reklamowanie, bo to bywa utrudnione. I jeszcze wrócimy do grzybobrania i do naszych lasów pięknych, ukochanych. Nasza słuchaczka zatelefonowała z apelem.
Dzień dobry, witam. Mam taki problem, bo ostatnio nagłaśniacie, że wszyscy w las na grzyby. Jest takie jeziorko w okolicy miejscowości między Łobrzem a Reskiem, Stara Dobrzyca. I tam jak się zaczyna grzybobranie, to zaczyna się i śmiecenie. Proszę zwrócić uwagę, że naprawdę ci, co przyjeżdżają, niech szanują nasze lasy. Dziękuję.
Słuchacz, przepraszam najmocniej. Tak, no rzeczywiście, no to jest taka jakaś przywara. Piękne te grzybobrania. Dużo ludzi korzysta z uroków lasów, zbiera grzyby zdrowe, smaczne i pożywne, no ale jest w tych lasach później bałagan i nieporządek. Ubolewamy nad tym i oczywiście przyłączamy się do tego apelu. 510-37-32 już teraz tylko z czujnym numerem Państwa zostawię. Proszę dzwonić na każdy temat. Czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. No i jutro piątek, czas reakcji jak zawsze po godzinie 12. Janusz Wilczyński Państwa przywita, Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.